No a teraz zgodnie z obietnicą w Radiu RMF 24 spoglądamy na wschód, no konkretnie na wschodnią i też północną granicę Polski. Tam powstanie tarcza wschód, która ma odstraszać, bronić albo ewentualnie utrudniać jakiekolwiek ruchy wrogim nam państwom. No wszyscy wiemy, o kogo chodzi. A o jakie działania chodzi? Umocnienie pasa przygranicznego, budowa masztów, stacji bazowych, rowów przeciwczogowych, pas pod ewentualne minowanie i tak dalej. O tym wszystkim porozmawiamy już teraz z Mariuszem Marszałkowskim, redaktorem naczelnym Polon.pl. Witamy serdecznie, panie Mariuszu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam serdecznie.
10 miliardów złotych. To wystarczy?
No patrząc z perspektywy tego, co jest zakładane, czyli budowy całej sieci umocnień na wschodniej części naszej granicy, ale nie tylko wschodniej, bo też mówimy tutaj o granicy północno-wschodniej, czyli granicy z obwodem królewieckim. Wydaje się to z perspektywy kosztów, czyli całego programu, niewiele. Dlaczego niewiele? Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na przykład na wydatki, które poniesie w tym roku państwo ukraińskie, tylko i wyłącznie na budowę fortyfikacji, pamiętajmy, że prowadzonych oczywiście w trakcie działań wojennych, to w tym roku Ukraina planuje wydać 3,5 miliarda złotych w przeliczeniu na złotówki na budowę fortyfikacji na całej długości frontu. Jeżeli mówimy o Polskę, 10 miliardów złotych w przeciągu następnych 4 lat, bo harmonogram zakłada budowę tych, czy realizację do 2028 roku. No mówimy tutaj o 10 miliardach, ale to są środki, które mają być wydane na znacznie szerszy zakres niż na przykład realizują Ukraińcy. Ukraińcy budują umocnienia o charakterze wojennym, czyli głównie okopy, głównie betonowe ziemianki, punkty umocnione. My mamy budować do tego różne systemy elektroniczne, systemy rozpoznania radioelektronicznego. Wspomniał pan o stacjach bazowych, czyli o tych punktach, które mają obserwować na przykład granicę białoruską czy rosyjską. I tutaj wydaje się, że 10 miliardów złotych w perspektywie następnych 4 lat wydaje się no niewielką kwotą w stosunku do tego, co jest zakładane.
Więc no też władze resortu obrony podkreślają, że te 10 miliardów to właściwie tylko koszt materiałowy.
No jeżeli patrząc na część tych inwestycji, duża część tych inwestycji będzie realizowana przez wojsko. Pamiętajmy, że mamy WZZ, czyli Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie, które liczy około 5 tysięcy żołnierzy, jest rozlokowane na wschodniej granicy z polsko-białoruskiej i ci żołnierze też wykonują pewne działania inżynieryjne. Na przykład tam są saperzy, którzy wykonują już pewne prace terenowe, mają swój sprzęt ciężki, który może na przykład kopać rowy przeciwczołgowe, także część zadań rzeczywiście może mieścić się w tym budżecie, bo on jest po prostu jakby budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, które przeznacza te środki na to zgrupowanie zadaniowe. Natomiast jeżeli mówimy o środkach trwałych, jeżeli mówimy o kosztach na przykład systemów perymetrycznych, pamiętajmy o czym w ogóle jest perymetria.
Tak, bo one chyba robią największą różnicę, prawda?
Tak, to jest właśnie ten system elektroniczny, który ma dozorować granicę nawet w momencie, kiedy ktoś tą granicę sforsuje, czyli na przykład mamy mieć systemy monitoringu wizyjnego, mają być nawet wykrywane, system perymetryczny służy do tego, że wykrywa się kroki ludzkie, czyli na przykład Straż Graniczna będzie wiedzieć z wyprzedzeniem, gdzie podążają jakieś powiedzmy grupy ludzi, w jakim kierunku, w jakim celu, dzięki właśnie tym systemom, ale te systemy są no bardzo, bardzo kosztowne, więc patrząc z perspektywy tych wydatków, a mamy do umocnienia około ponad 500 kilometrów granicy z Białorusią, plus do tego prawie 200 kilometrów z obwodem królewieckim, no to wydaje się ta kwota 10 miliardów, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę inflację, a ta wciąż jest wysoko, no to nie wydaje się jakaś znacząca kwota.
Mhm. Druga sprawa, wydaje mi się no bardzo ambitna, 2028 rok. Jak pan sądzi, to jest realny termin?
Bo to jest tak samo jak z kosztami. Jeżeli zakładamy, że umocnienia mają powstać na całej długości granicy, czyli właśnie tych wspomnianych wcześniej 700 kilometrach, to wydaje się to nierealne. Natomiast z tego, co mówi zarówno przedstawiciele z Sztabu Generalnego, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej, to te umocnienia mają być budowane w sposób tak zwany wyrywkowy, czyli tam, gdzie mamy potencjalnie najłatwiejszą drogę do przejścia dla przeciwnika, tam ma być instalowany główna część tych umocnień, tam ma być wzmocniona ta granica. Nie ma za bardzo konieczności budowania specjalnych umocnień, na przykład przeciwczołgowych na terenie Puszczy Białowieskiej, dlatego że tam po prostu warunki terenowe są takie, że one już same z sobie sprawiają, że atak w tamtym kierunku, potencjalny atak oczywiście, to jest pewna aberracja, jeżeli mówimy w ogóle o konflikcie zbrojnym w kontekście polskim, natomiast jeżeli już mówimy o wzmacnianiu granicy, to właśnie ta część północna granicy z Białorusią jest relatywnie najlepiej chroniona właśnie przez naturę. Tam mamy najbardziej podmokłe tereny, tam mamy najbardziej zalesione tereny, czyli tam atak pancerny czy zmechanizowany jest najmniej dogodny. Najbardziej dogodny atak to jest ten, który miałby wychodzić powiedzmy z okolicy Brześcia w kierunku Warszawy. Tam do Warszawy z tamtego najbardziej wysuniętego odcinka jest około 140 kilometrów, także bardzo niewiele, jeżeli patrzymy sobie z perspektywy działań zbrojnych. I to ten teren, patrząc z perspektywy planistyki wojskowej, jest najtrudniejszy, dlatego że tam jest najmniej przeszkód terenowych. Teren jest stosunkowo płaski, nie ma za bardzo wzniesień, nie ma przeszkód terenowych w postaci na przykład jakichś dużych rzek, dużych cieków wodnych. I tam prawdopodobnie będzie prowadzony gro tych działań mających na celu umocnienie tej granicy. Więc jeżeli mówimy na przykład o takim wyrywkowym, wyspowym tworzeniu umocnień i wzmacnianiu granicy, to 4 lata i 10 miliardów złotych to jest kwota, która jest realna. To nie jest coś, co może szokować czy sprawiać zaskoczenie. Jeżeli mówimy o 500 kilometrach czy 700 kilometrach, jak w przypadku tym pierwszym, to już jest kwota i harmonogram, który budzi wątpliwości.
A jak pan sądzi, kto powinien obsługiwać ten rejon umocnień? No bo pamiętam, Jarosław Wolski mówił ostatnio na naszej antenie, że to nie wojsko powinno robić, że wojsko w tym wypadku to tak jakby Rolls Royce'em, za przeproszeniem, orać pole.
To znaczy rzeczywiście problemem jest to, jak wojsko widzi jakby wypełnienie tych umocnień, bo pamiętajmy, że zbudowanie infrastruktury to jest jedna kwestia. Potem drugą kwestią jest jej utrzymanie, a pamiętajmy, że to będzie największe wyzwanie, dlatego że każdy, kto pamięta jeszcze powiedzmy wcześniejsze, szczególnie kiedyś były tworzone na przykład rowy melioracyjne, były specjalne grupy na poziomie samorządów, gmin, które utrzymywały te rowy melioracyjne. Po upadku, czy po zmianie transformacji politycznej w Polsce po 1989 roku zniknęły grupy utrzymujące rowy melioracyjne. To zrzucono na obowiązek na karp rolników, ci nie byli zainteresowani utrzymywaniem tych rowów melioracyjnych w odpowiednim poziomie i te rowy po prostu zarosły po kilku latach. I jakby taki los może też spotkać właśnie te umocnienia. Natura jest nieubłagana, ona upomina się o swoje, więc jeżeli my coś zabierzemy naturze, to ona po kilku latach, jeżeli to nie będzie utrzymywane w odpowiednim poziomie, w odpowiednim stopniu, to ona po prostu sobie to zabierze. To będzie erozja, będzie zarastanie takich umocnień, takich miejsc, rowów przeciwczołgowych i tak dalej. I to trzeba mieć to na uwadze, więc pierwsza kwestia to jest jakby utrzymanie tego, czyli odpowiednie siły, środki przeznaczane na utrzymanie, a druga kwestia to jest właśnie, kto będzie obsługiwał te elementy. Kiedyś w Polsce funkcjonowały jeszcze za czasów słusznie minionych bataliony forteczne, czyli takie zgrupowania głównie należące do formacji obrony terytorialnej, które były jakby tworzone specjalnie na potrzeby konkretnych rejonów umocnionych, które miały te rejony bronić w przypadku wojny. Dzisiaj powiem szczerze, ja nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego tworzono, dlatego że te umocnienia mają co do zasady funkcjonować dla ogółu sił zbrojnych, czyli tak jak w przypadku Ukrainy, nie mamy specjalnie wydzielonych jednostek, które siedzą w okopach i bronią danego rejonu, tylko po prostu one funkcjonują w przypadku, gdy dana jednostka potrzebuje tych okopów, tych rejonów umocnionych. I myślę, że podobnie będzie działać to u nas. Czyli wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej będą korzystały z tych instalacji w momencie, kiedy one będą im do tego potrzebne. Nie ma za bardzo sensu tworzyć konkretnych jednostek pod konkretne inwestycje inżynieryjne, dlatego że no to trochę by wyglądało tak, że ci żołnierze przez lata by byli bezczynni. Oni by tylko siedzieli w tych okopach, tylko by, nie wiem, usprawniali te okopy i tak dalej. To za bardzo nie ma sensu, ponieważ nie jest to korzystne ze względów też ekonomicznych.
To też oczywiście generuje olbrzymie koszty.
Nie mamy tyle środków, tak. Nie mamy tyle środków, nie mamy tyle ludzi, żeby przeznaczać się na konkretne odcinki, powiedzmy, jakichś okopów.
Powiedzmy może o tym, co budzi takie największe emocje. Kwestia pól minowych. Jak pan sądzi? Należy wypowiedzieć konwencję ottawską?
To znaczy, patrząc z perspektywy tego, jak najbardziej efektywnie bronić danego terenu, to rzeczywiście pola minowe to jest ten element, który najbardziej spowalnia przeciwnika. Dlatego, że no, wszystkie zapory inżynieryjne można relatywnie szybko zneutralizować. I rowy przeciwczołgowe można zlikwidować. Można szybko zlikwidować zapory inżynieryjne w postaci jeży przeciwczołgowych, czy zębów smoka, tak na Ukrainie nazywane są te betonowe przeszkody przeciwczołgowe. Natomiast to jest taki obszar, który z jednej strony jest niezauważalny dla potencjalnego przeciwnika, więc jeżeli stworzy go się w obszarze, w którym nie jest on oczywisty, to przeciwnik nacierający może go nie zauważyć, może na niego wjechać i ponieść duże szkody, duże straty. Natomiast sama likwidacja takich pól też wymaga znacznie więcej czasu niż tylko zwykła inżynieryjna praca saperów. Pamiętajmy, że trzeba takie miny wykryć, trzeba odpowiednio zabezpieczyć, potem je trzeba zneutralizować.
No chyba o to chodzi, prawda? Żeby generalnie spowolnić. Nie chcemy chyba zatrzymywać, tylko przy ewentualnej konfrontacji spowolnić.
Dokładnie tak. Pamiętajmy, że te wszystkie zapory inżynieryjne, te rowy przeciwczołgowe, pola minowe, to jest wszystko element, który ma spowolnić nacieranie przeciwnika, a nie go zatrzymać. Nikt nie zdaje sobie, znaczy w żadnej historii konfliktu zbrojnego pola minowe czy rowy przeciwczołgowe nie zatrzymały nacierającego wroga. Jeżeli wróg ma świadomość, że takie zapory funkcjonują, po prostu musi przeznaczyć znacznie większe środki na potencjalne, na potencjalne natarcie, czyli musi zabezpieczyć się na ewentualność dużych strat. To też jest jakby ten element, który mają te zabezpieczenia powodować, czyli wróg ma ponosić większe koszty natarcia, koszty ewentualnej zajmowania terenu. To, co dają pola minowe i to, co dają te wszystkie zapory inżynieryjne, to dają czas wojskom operacyjnym, czyli wojskom obronnym, tym naszym wojskom, które mają bronić tego terenu, na odpowiednie przygotowanie, na zajęcie terenu, na przygotowanie właściwej linii obronnej, tej tak zwanej linii frontu, czyli tam, gdzie będzie ta linia styku. Chodzi o to, żeby to był teren na naszych warunkach przygotowany. To chodzi o to, żeby ten teren był przygotowany dobrze, żeby potencjalnie mniejsze środki nasze, obronne, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z przeciwnikiem, który nie liczy się z życiem ludzkim, nie liczy się ze sprzętem, z pieniędzmi, które wyda jakby na tą ofensywę, więc my musimy tak rozdzielać środki, aby one były z jednej strony z świadomością, że będą mniejsze, przynajmniej w pierwszych tygodniach wojny, bo pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO i to NATO w pewnym momencie do nas dojdzie z pomocą, natomiast my w pierwszych dniach, tygodniach wojny będziemy musieli zdawać się przede wszystkim na siebie. I te umocnienia na tym odcinku, powiedzmy 50 kilometrów od granicy, będą dawały nam te dodatkowe dni czy tygodnie czasu, w którym te siły sprzymierzone dojdą. I pytanie pana, czy wypominać, czy wypowiadać...
Tak, to jest kluczowe pytanie.
Tak. No tutaj pojawiają się oczywiście wątpliwości dotyczące natury humanitarnej, generalnie takiej konwencyjnej, zgodnie z konwencją genewską, między innymi prowadzenia wojny czy konfliktu zbrojnego. Z perspektywy sił jakby takich obronnych z inwazji, to myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości, jakich środków używać. To znaczy wszystkie środki dostępne w arsenale byłyby wykorzystywane. Chodzi natomiast o to, że pola minowe niestety są takim środkiem, który powoduje skażenie terenu na wiele dziesiątek lat i powoduje wiele strat wśród osób, które nie są tak zwanymi kombatantami, czyli nie są stronami konfliktu bezpośrednio. Są to po prostu cywile z reguły. I problemem, czy konwencja ottawska pozwala na wykorzystanie min przeciwpiechotnych, tylko że to nie mogą być głupie miny, tak zwane głupie miny w cudzysłowie, które działają na zasadzie ruchu człowieka, nadepnięcia na minę i tak dalej, tylko są to miny, które są wyzwalane przez albo jakiś operatora, albo przez jakiś system, który jest w stanie odróżnić cywila od wojskowego. I takie miny można stosować, one są stosowane, one są wykorzystywane.
Czyli można to w jakiś sposób obejść, jak rozumiem.
Można stworzyć takie miny, można stworzyć takie zapory minowe, które nie polegają na typowym, znanym z filmów wojennych, z ówczesnych, z XX wieku, gdzie tam żołnierz szedł i nadepnął na minę i ona następowała eksplozja, tylko chodzi o to, że możemy stworzyć takie zapory minowe, które są minami czy zaporami kierunkowymi, są bardziej inteligentne. I takie miny dzisiaj są wykorzystywane. Tu podam przykład. Ukraina otrzymuje ze Stanów Zjednoczonych miny przeciwpiechotne, tak zwane Claymory. Ci, którzy grają w gry, szczególnie te strzelanki, to wiedzą, o czym mówię. Chodzi o miny, które są ustawiane specjalnie w danym kierunku. One są detonowane przez operatora, czyli jeżeli operator widzi, że nadciąga jakieś zagrożenie, może zdetonować taką minę, która porazi tylko i wyłącznie tego agresora. Z drugiej strony Ukraińcy używają min tych kontaktowych, typowo, których detonacja następuje tylko z perspektywy jakby naciśnięcia na tę minę. I te miny właśnie są zakazane, więc my z perspektywy polskiej, jako będący częścią konwencji ottawskiej, może nie do końca powinniśmy ją wypowiadać, dlatego że pamiętajmy, że my minujemy swoje terytorium, nie terytorium wroga, tylko swoje. Potem my będziemy po tym terytorium chodzić, nasi rolnicy będą jeździć z maszynami rolniczymi. Po co sobie niszczyć terytorium, skoro można wykorzystać obecne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na stworzenie takich zapór, które będą i skuteczne, i efektywne, a jednocześnie nie będą powodowały zagrożenia dla nas samych, dla naszego terytorium.
Jasne. Panie Mariuszu, jeszcze jedno pytanie. Czy to jest Tarcza Wschód? Czy to jest taki projekt, który po zrealizowaniu może spowodować taką operację myślową w głowach Rosjan, Białorusinów, że oj nie, no nie ma co tam się zapędzać?
No, tak jak powiedziałem w odpowiedzi na któreś pytanie, że wszystkie zapory inżynieryjne, umocnienie granicy będzie powodowało wzrost kosztów potencjalnej operacji ofensywnej, czyli każdy rozsądnie myślący...
Czyli rośnie koszt ewentualnej wojny. Gdzieś ten bilans może się nie zgadzać ostatecznie.
Dokładnie, dokładnie tak. Jeżeli ktoś będzie chciał prowadzić operację wojskową przeciwko nam, będzie musiał brać pod uwagę, że nie dojdzie do Warszawy w 3 dni, bo tak dzisiaj terytorium pozwala na taką operację, ponieważ nie ma żadnych przeszkód terenowych, nie ma zaawansowanych przeszkód, nazwijmy to takich naturalnych, które by powodowały konieczność opóźnienia takiego marszu. Taki najbardziej problematyczną przeszkodą może być Wisła, ale chyba nie chodzi o to nam, żeby przeciwnik zatrzymał się na linii Wisły, tylko żeby zatrzymać go znacznie wcześniej. No i takie umocnienia mogą spowodować to, że taki przeciwnik, który planuje taką operację, będzie musiał zgromadzić znacznie więcej środków, będzie musiał zgromadzić znacznie więcej środków inżynieryjnych, mostów pontonowych, jakichś mostów przeprawowych, znacznie więcej sił saperów zgrupować w danym regionie, a to powoduje już znacznie, to już powoduje problemy planistyczne, problemy logistyczne. My możemy powodować, znaczy wojna, czy zanim następuje wojna, jest jeszcze kilka etapów przed wojną, czas kryzysu, czas podnoszenia gotowości bojowej i tak dalej. Umocnienia, wzmocnienie granicy daje naszym wojskom, naszym siłom, przede wszystkim cywilom, bo pamiętajmy, że tutaj życie cywili jest najważniejsze, daje cywilom czas na ewakuację, na przygotowanie się do tego najgorszego, co może nadejść. Ukraińcy, patrząc z perspektywy 2022 roku, czyli lutego, jak Rosjanie zaczęli wchodzić od strony Białorusi i zaczęli wchodzić przez teren, który był najmniej broniony, czy nie był przygotowany inżynieryjnie, w ciągu kilkunastu godzin dotarli na obrzeża Kijowa. Pamiętajmy, że wojska te pierwsze inwazyjne do Hostomela, czyli do tego lotniska, które zajęły wojska powietrzno-desantowe rosyjskie, dotarły w kilkanaście godzin po inwazji. I to nastąpiło właśnie przez to, że ten teren nie był przygotowany do obrony. Gdyby ten teren był przygotowany do obrony, Ukraińcy mieliby wtedy znacznie bardziej komfortową sytuację do obrony. Tam dzisiaj mówimy o Hostomelu w kategoriach cudu. Gdyby granica białorusko-ukraińska wtedy była przygotowana odpowiednio, to nie mielibyśmy cudu, mielibyśmy po prostu normalne działanie taktyczne o charakterze, no, o charakterze wygranym po stronie ukraińskiej w tym akurat elemencie.
Tutaj stawiamy kropkę. Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny Polon.pl. Bardzo panu dziękujemy za bardzo ciekawą rozmowę. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Również.